Minęło 60 lat od premiery Doktora No, pierwszego filmu o przygodach 007, agenta z licencją na popularność. Wraz z pierwszym filmem narodziła się też bondowska muzyka, która, i chyba nie tylko to moje zdanie, ma wręcz osobne miejsce w historii światowej rozrywki. Ale nawet jeśli to rozrywka, całkiem poważny to będzie odcinek. Ten i następny, czyli część druga opowieści o ścieżkach bondowskich od 1962 do 2021 roku. Wyznaję taką zasadę, że dobrą rozrywkę trzeba traktować poważnie i myślę, że ta zasada też przyświecała twórcom Bonda na wszystkich szczeblach, także w departamencie muzycznym. Ten odcinek, te dwa odcinki miałam zaplanowane na ten rok, ale daty emisji nie. I to, że zaczynam opowiadać o Bondzie właśnie we wrześniu 2022 roku, nie jest przypadkiem. Jesteśmy krótko po odejściu Elżbiety II, królowej bohaterki filmowej, ikony kultury popularnej, szefowej Jamesa Bonda. Dla mnie również prywatnie królowa była taką stałą, w stale zmieniającym się świecie. Biorę od niej sobie taką lekcję, aby robić swoje bez względu na wszystko. Pod tytułem tych odcinków ukryłam nie tylko Bonda, choć to jemu są oczywiście poświęcone, bo królowa Elżbieta II pojawiała się przecież jeszcze u boku innego słynnego Brytyjczyka. No a ten pożegnał ją chyba w najczulszy możliwy sposób. Pozwólcie, że zacytuję misia Paddingtona.
Thank you for everything.
That's very kind.
I z tymi emocjami, bardzo aktualnymi także dla sytuacji, w której scenarzyści postawili samego Jamesa Bonda po ostatnim filmie, zapraszam Was na opowieść o takiej części muzyki filmowej, która nie ma odpowiednika i która też, jak Elżbieta II, nie tylko była, ale i jest czymś, co mimo wszystkich zmian w kinie i w muzyce nie zmienia swoich filarów. Zapraszam na opowieść o tym, jak brzmi agent Jej Królewskiej Mości. Zacznijmy od tego, że muzyka w filmach o Bondzie to jest temat bardzo szeroki i z pewnością nie wyczerpię tutaj wszystkiego. Mamy kilka takich najważniejszych elementów. Motyw bondowski, a nawet parę tych motywów. Aranż bondowski, same ścieżki, a więc kompozytorów, piosenki, a zatem wykonawców i autorów. No i to wszystko, co za tym idzie, czyli sława, popularność, nagrody, rankingi i tak dalej. Te dwa odcinki mogłyby być 20 odcinkami i tak chyba nie udałoby się powiedzieć wszystkiego. Każdy tytuł to jest materiał na osobną historię, osobne opowiadanie i każdy z tych bondowskich puzli, czyli ten aranż, te motywy i te ścieżki też. Więc dzisiaj zróbmy po prostu takie otwarcie, dzisiaj i za tydzień. A dla mnie to też jest wyzwanie, jak zmieścić 60 lat muzycznego 007 w, nie wiem, godzinie z hakiem opowieści. Sama nie wiem jeszcze, jak długo będę mówić. Wiecie, że jest mi bliski w ostatnich latach, szczególnie Wojciech Kilar, o którym napisałam taką małą książkę w serii, moją monografię i którego też sposób pracy śledziłam i dzisiaj się też nim posłużę, bo Wojciechowi Kilarowi bardzo bliska była ta metoda opowiadania z Alicji w Krainie Czarów, czyli jak nie wiesz, jak opowiedzieć, zacznij od początku, doczytaj do końca, a potem przerwij. Zacznijmy więc od początku. Dawno, dawno temu, a dokładnie 14 stycznia 1962 roku, wyleciał z Londynu na Jamajkę samolot, w którym byli wszyscy, dzięki którym Bond odniósł sukces. No dobrze, prawie wszyscy, bo nie było tam na przykład Johna Barrego, o którym za chwilę powiem, ale był Sean Connery, czyli pierwszy i dla wielu najważniejszy odtwórca roli 007, był też kompozytor Monty Norman. I tu od razu zróbmy sobie taki wyróżnik i skupmy się na bondowskim motywie. A właściwie dwóch bondowskich motywach, bo jeśli posłuchać tematu Monty Normana, to przynajmniej dwie silne melodie wprawne ucho tam znajdzie. Monty Norman, urodzony w 1928 roku, odszedł w lipcu tego roku. Był kompozytorem, bywało, że i tekściarzem, taką osobą zasłużoną dla londyńskiej sceny muzycznej, dla musicalu, dla teatru muzycznego, ale także dla wielu bohaterów światowej, brytyjskiej rozrywki, w tym Benny Hilla i Cliffa Richarda. Natomiast to właśnie w teatrze rozpoczęła się jego przygoda bondowska i ten link jest bardzo, bardzo mocny, ponieważ po pierwsze, to właśnie w teatrze muzycznym wypatrzyli, czy też wysłuchali, jak pisze producenci pierwszego filmu bondowskiego, czy właściwie ci, którzy kupili prawa do przeniesienia tego, co w książkach Fleminga na ekran. No a po drugie, kiedy już ta robota została zlecona, Monty Norman pomyślał sobie, że chyba już nie musi komponować specjalnie tego głównego tematu dla nowego tajemniczego bohatera spod znaku 007, ponieważ ona już, ta melodia w jego dorobku jest, a pochodzi z takiej muzycznej pracy, którą wykonał kiedyś do musicalu House for Mr. Biswas. To był taki musical na podstawie książki, który nigdy na scenę nie trafił, ale muzyka do niego powstała. I tam właśnie krył się taki utwór zatytułowany Bad Sign, Good Sign, który wprost idealnie dla Bonda się nadawał. Tajemniczy, bezwzględny, nieodgadniony, trochę taki nawet czarujący. To jest bardzo zabawne, kiedy dzisiaj słuchamy tej muzyki, bo da się jej posłuchać właśnie w tym ujęciu indyjskim, na które to została ta melodia zaplanowana. Kompletnie się to nie kojarzy z Bondem, ale jeśli się wsłuchacie, to oczywiście temat bondowski tam bardzo wyraźnie słychać. To jest taka ciekawostka. Nie ma tego na Spotify'u. Ja wam spróbuję złożyć taką playlistę złożoną z rzeczy, których można posłuchać wokół tych dwóch odcinków, ale to muszę wam tutaj gdzieś w notatkach włożyć z YouTube'a po prostu, bo na Spotify'u tego jak dotąd nie znalazłam. A to bardzo ciekawe dla ucha jest doświadczenie. No i oczywiście ta muzyka wymagała przeróbek, wymagała pracy, ale Monty Norman stwierdził, że naprawdę to jest to. Tak James Bond może brzmieć. Natomiast z tym przerabianiem, z tym dopracowywaniem muzyki nie poradził sobie sam. Nie wiem, na ile nie był w stanie, nie wiem, na ile nie sprostał wymaganiom reszty ekipy. W każdym razie zaproszono do współpracy nad tą muzyką pewnego młodego brytyjskiego, świetnie zapowiadającego się kompozytora, aranżera, instrumentalistę, który nazywał się John Barry. I za 200 funtów brytyjskich tenże John Barry po otrzymaniu muzyki, którą Monty Norman skomponował, miał ją tak dopracować w ciągu dwóch dni, przez jeden weekend, jak napisać muzykę do Bonda w weekend, żeby ona się nadawała rzeczywiście do filmu. No i tak się stało. John Barry tę pracę wykonał mistrzowsko. Skąd wziął pomysł na aranż? Skąd jakby ta idea, jak to ma brzmieć? Czyli mamy już jakby tą taką oś, to co ma być w tej muzyce? No i teraz pytanie, co z tym zrobić. Może tutaj dwa słowa na temat tego, czym jest aranż w ogóle. Odsyłam was też do odcinka Lekcje Muzyki. To jest spotkanie z Tomkiem Szymusiem, który opowiada właśnie o sztuce aranżowania i o tym, czym taki aranż jest, czym jest orkiestracja, jak to się różni, że mamy taką surową melodię, surową jakąś tam muzykę, linię melodyczną i dopiero trzeba ją pokolorować, żeby ona dać jej przestrzeń, żeby ona rzeczywiście mogła szeroko zaistnieć. I dodam też, że wielu kompozytorów w Hollywood pracuje dzisiaj właśnie w taki sposób, że to oni wymyślają podstawę muzyki, a cała reszta należy już do innych osób, do zespołu osób, do całego sztabu tych ludzi. To bywa różnie. Są też tacy, którzy wszystko od początku do końca robią sami. Bardzo, bardzo długo robił tak właśnie John Williams. Nie wiem, czy wiek w tej chwili pozwala mu robić wszystko samodzielnie, ale tak na pewno było. Tak też robił Wojciech Kilar, co stało się nawet pewnym takim przedmiotem żartów i anegdot w Hollywood. Wróćmy do genezy tego pomysłu na właśnie te kolory muzyczne, które James Bond powinien dostać w tej muzyce, która miała już melodię, no ale nie miała tego całego ubranka. I zdradzę wam tutaj dwa konkretne tytuły, które posłużyły wtedy twórcom jako tak zwane referencje, czyli takie odbicie, taki pewien wzór, kierunek wyznaczający no, jakąś tam stronę, w którą trzeba pójść z tą muzyką. I nagle się okaże, że to, co nas w bondowskich ścieżkach, w bondowskim aranżu tak zachwyca, rzeczywiście powstało chwilkę wcześniej i wcale nie w Wielkiej Brytanii, a w Ameryce. No i ciekawe to jest, co by było, gdyby to właśnie ci twórcy dostali propozycję napisania do Bonda, a nie Monty Norman i John Barry. I te dwa tytuły to są seriale. Pierwszy to Peter Gunn, taki szpiegowski serial z końca lat 50. serial Blake Edwardsa, oczywiście z muzyką Henry'ego Mancini'ego. Jak sobie posłuchacie, i to już jestem w stanie wam dodać do playlisty na Spotify, która nazywa się Score in the City, to usłyszycie taki trzymany, ciągły rytm, który jest taki powtarzalny i tam rzeczywiście wyznacza, żebyśmy się trzymali twardo tego, czego słuchamy. Jest tam taka pewna fanfarowość, która później u Bonda też się odezwie. Instrumenty dęte, blaszane podjeżdżają w taki charakterystyczny sposób. No i są takie krótkie, mocne frazy. A drugi serial to The Untouchables. To jest też rok, końcówka lat 50., chyba 59. były pierwsze odcinki z muzyką, którą napisał Nelson Riddle. I tutaj też big bandowe brzmienie, wyrazista linia basu, duża tajemniczość w tej muzyce, takiej trochę na wzór takiego skradania się. Coś w stylu poważniejszej i bardziej seksownej Różowej Pantery autorstwa Henry'ego Mancini'ego zresztą. No i także siła blachy. I proszę, z tych składników trzech, czyli z muzyki, czy właściwie z melodii dwóch motywów Monty Normana, z tych referencji i z już wielkiej muzycznej inteligencji, wyczucia i sprytu Johna Barrego i takiego talentu, bo on był genialnym aranżerem, urodził się James Bond. Reszta, cóż, jak to w życiu, są tam spory, konflikty, rozprawy sądowe i kłótnie, kto był pierwszy, kto jest autorem przez większe A. I właściwie niekończący się spór między Johnem Barrym a Monty Normanem, który miał swój finał w sądzie, ale też to są lata popularności, tysiące nagrań, kolejne wersje i samego tematu bondowskiego i wszystkiego, co dookoła, filmy, koncerty i obecność bohatera i samej muzyki w popkulturze. Dodam do tej części historii jeszcze poza jakby smutnym odejściem Monty Normana właśnie w lipcu tego roku informacje o tym, że w 2005 roku ukazał się jego album Completing the Circle, o którym to kompozytor właśnie mówił, że to jest taka podróż przez doświadczenia, jakie zdobywał, i tamten utwór Bad Sign, Good Sign z musicalu, który nie powstał, a który zainspirował muzycznie Bonda, tamten utwór się też pojawia. John Barry odszedł oczywiście znacznie wcześniej, zaraz o tym powiem. I to właśnie John Barry stał się dla całej historii muzycznej Jamesa Bonda tą postacią najważniejszą. Myślę, że jeśli w ogóle pamiętamy jakiekolwiek nazwisko muzyczne poza Hansem Zimmerem, dzisiaj mówię tutaj szczególnie do młodszej części widzów i słuchaczy, to jest to właśnie nazwisko Johna Barry'ego, chyba mniej Monty Normana, a tych kompozytorów było jeszcze więcej, o tym też zaraz. W każdym razie rzeczywiście to, co John Barry zrobił dla 007, to postawiło muzykę do Bonda twardo na dwie nogi i mocno zainspirowało kolejnych kompozytorów. A cóż on takiego zrobił? No właśnie, zastanówmy się. John Barry, urodzony w 1933 roku, zmarł w 2011, laureat 5 Oscarów, król Midas muzyki filmowej, tak o nim powiem, inspirując się tutaj jednym z tekstów prasowych na jego temat. Czegokolwiek się nie dotknął, zamieniało się w złoto. Albo było tak popularne, albo tak nagradzane, albo przynosiło też po prostu duże pieniądze. To jest autor muzyki, na którego warto, należy patrzeć bardzo szeroko, bo nie tylko przez pryzmat Bonda, także piękne ścieżki do pożegnania z Afryką, do tańczącego z wilkami. No ale Bond z całą pewnością przyniósł mu największą popularność. Napisał muzykę do 11 filmów o Bondzie. Ja je teraz szybko wymienię, bo potem będę wymieniać raz jeszcze trochę szerzej. Mamy pozdrowienia z Rosji. Od tego momentu liczymy Barry'ego jako wiodącego kompozytora. Potem Goldfinger, rok 64, operacja Piorun. Rok później Żyje się tylko dwa razy, 67 rok, w tajnej służbie Jej Królewskiej Mości. 69. Diamenty są wieczne. 71. Człowiek ze złotym pistoletem. 74. Moonraker. 79. Ośmiorniczka. 83. Zabójczy widok. 85. I w obliczu śmierci. 87. Potem on sam stwierdził, że dla niego temat jest skończony. Nie ma już specjalnie o czym opowiadać w filmach o Bondzie, więc i on sam do Bonda wracać nie będzie. To był bardzo stanowczy człowiek. Natomiast na pytanie, co zrobił Barry dla Bonda w tym aranżu inspirowanym, tak jak już mówiłam, muzyką, telewizyjną muzyką amerykańską z takiego kina właśnie sensacyjnego, szpiegowskiego, myślę, że najprościej można to ująć w takich słowach. Udało mu się połączyć rzeczy, które dotąd na tą skalę łączone muzycznie nie były. Ale też nigdy chyba tak wspaniale to się wszystko nie przenikało z fabułą. Mamy zatem połączenie wątków sensacyjnych, które są reprezentowane w muzyce przede wszystkim przez rytm. Mamy reprezentację takiego po prostu dowcipu, ironii, satyry, i tym wszystkim się zajmują te elementy jazzowe, z których w ogóle z tej tradycji Barry wyrastał, więc rzecz jasna, miał w tym ogromne doświadczenie. Melodie, jakie Barry z ogromną inwencją melodyczną artysta pisał dla Bonda, zapewniają filmom wielką elegancję. Ponieważ to jest kino szpiegowskie, więc oczywiście jest tu element zagrożenia, niebezpieczeństwa. Tu w muzyce Barry stara się to oddać, czy takimi smyczkami szybkimi i charakterystycznymi, czy też no, gitarą, ale także gitara oraz moc dętych blaszanych instrumentów, to jest taki symbol, jak dla mnie, skuteczności misji Bonda, czy wiary w to, że to wszystko się powiedzie. No i mamy jeszcze urok bohatera, jego image i charyzmę. I tu bez wątpienia, tam gdzie pobrzmiewa swing, gdzie jest tak trochę czarodziejsko, jak to w latach 60. w muzyce, to ten Bond właśnie taką muzyczną twarz zyskuje. No to tak chyba w dużym skrócie. Teraz rozbierzmy to na części pierwsze. Tak naprawdę jakby wyznacza muzycznie świat Bonda film Goldfinger. W tym filmie i muzykę, i piosenkę pisze John Barry, a muzyka staje się bardzo wyraźnie taka jak bohater. Mocna, seksowna, tajemnicza, jest hybrydą wielu elementów, jest też zabawna. I John Barry po latach, kiedy sam rezygnuje z tej zaszczytnej funkcji kompozytora bondowskiego, namaszcza jedną osobę i jest to David Arnold. Ja wam też powiem, dlaczego on, jak do niego dojdziemy, ale zanim on, to kto? No właśnie. Poza Normanem i poza Berm dla Bonda pisali George Martin, Marvin Hamlisch, Bill Conti, Michael Kamen, Eric Serra, David Arnold. Potem też, jakby od tej granicy właśnie Arnold, Thomas Newman, no i teraz Hans Zimmer. Prześledźmy kolejne produkcje i sprawdźmy, jaka się w nich kryje muzyczna historia. Rok 1962, Dr. No. Mało kto pamięta, że poza tym wszystkim, co już powiedziałam o muzyce oryginalnej, którą wymyślił Monty Norman i którą zaaranżował John Barry i wykonał ze swoją orkiestrą, ze swoim zespołem, nazwanym zresztą jego imieniem, to mamy też w pierwszym filmie piosenki. I są to piosenki, które zupełnie odstają od tych piosenek, które są później i rzeczywiście są też najmniej znane. Te piosenki napisał Monty Norman i jak mówił w wywiadach, mógł gdzieś tam podejść do sprawy bardzo poważnie, ale postanowił się pobawić. Czyli tak jak mówiłam na początku, film, kino jest rozrywkowe, ale podchodzimy do niego poważnie, a on troszkę na odwrót do rzeczy poważnej postanowił jednak podejść poważnie, ale z uśmiechem. Dlatego w pierwszym Bondzie, którego akcja dzieje się na Jamajce, mamy dwie piosenki, takie te najważniejsze, to Underneath the Mango Tree, urocza, słodka, rozkołysana piosenka i The Kingston Calypso, czyli taki właściwie gdzieś tam poza tym bondowskim tematem motyw główny. Piosenka o trzech ślepych myszkach, czyli o trzech zabójcach. I tak to się zaczęło. Potem jest rok 1963. Aha, jeszcze jedną rzecz dodam, bo to jest ważne. Oczywiście te piosenki na playliście Score in the City na Spotify. Zajrzyjcie, rzućcie uchem i posłuchajcie, jak to brzmiało, kiedy jeszcze Bond nie był muzycznie takim Bondem, jak go dzisiaj kojarzymy. Rok 1963, pozdrowienia z Rosji. Film numer 2. John Barry pisze muzykę, jest już głównym kompozytorem, ale nie pisze piosenki, pisze ją Lionel Bart, a śpiewa Matt Monroe. To jest ballada From Russia with Love, ma taki sam tytuł jak film i rozpoczyna cały ciąg właśnie tych takich pięknych bondowskich piosenek eleganckich z wielką klasą. Goldfinger, rok 1964, złoty film, dosłownie. Sean Connery umościł się w roli 007. A John Barry już na bank w roli muzycznego odpowiednika Bonda. Pierwszy raz też tutaj słyszymy głos Shirley Bassey, która stanie się największą bondowską damą, najwierniejszą partnerką. Trudno jej dorównać. Piosenki są, jej piosenki są takim czymś pomiędzy balladą a rockowym mocnym songiem. Mają dużą moc, moim zdaniem są takim całym spektaklem. Jak ona śpiewa, a właściwie krzyczy Goldfinger, to się da nawet fonetycznie tak zapisać w prasie amerykańskiej. Znalazłam nawet takie analizy jej śpiewania. Ta walijska piosenkarka, rocznik 1937, w tym roku miała koncerty związane właśnie z jubileuszem 60 lat filmowego Bonda. No i forma jest, no złoto, po prostu złoto. I w filmie Goldfinger, to jeszcze dodam, John Barry zdradza też, że poza tym, że jest człowiekiem rozrywki, to podchodzi do pracy muzycznej poważnie. To widać w scenach budowania napięcia, to widać w tych wszystkich fragmentach muzyki, która już nie wybija się taką wielką popularnością, ale tworzy ten score, naprawdę sprawia, że tam jest co słuchać, jest co grać, a przede wszystkim to coś wypełnia przestrzeń pomiędzy tkankami filmu. I dlatego sprawia nam ten film tak ogromną przyjemność. Trzyma nas po prostu w fotelu kinowym. Rok 1965, operacja Piorun. Tu było bardzo dużo zamieszania z piosenką, muzyka John Barry, natomiast piosenka, która jako pierwsza powstała do tego filmu, nosiła prowokacyjny tytuł Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Tak prasa nazwała Bonda i tak sobie wymyślił John Barry, że to będzie świetny tytuł piosenki. Ale i piosenka powstała. Piosenka powstała, nagrała ją Diane Warwick, bo chyba, jeśli dobrze pamiętam, Shirley Bassey wtedy nie mogła tego zrobić, co nie znaczy, że nie zrobiła w ogóle, zaraz o tym. Natomiast Mr. Kiss Kiss Bang Bang nie otrzymał zgody władz bondowskich. Okazało się, że producenci bardzo chcą, aby w tytule piosenki, czy w słowach piosenki mieścił się tytuł filmu. No i tak Mr. Kiss Kiss Bang Bang przepadł z kretesem. Powstał na szybko utwór Thunderball, a Tom Jones zemdlał, śpiewając na ostatniej nucie. A Shirley Bassey i tak wypuszcza nagranie z tą prowokacyjną piosenką, pierwszą, jaka dla operacji Piorun powstała. Rok 1967, żyje się tylko dwa razy. Muzyka John Barry, piosenka w wykonaniu Nancy Sinatry. Legenda głosi, że przy tym filmie zwrócono się z propozycją zaśpiewania piosenki do Franka Sinatry, ale on odmówił i powiedział: bardzo proszę, jest moja zdolna córka, ona na pewno tego zadania podejmie się z radością. I mamy balladę You Only Live Twice, znowu tak piękną, że znowu sama Shirley Bassey nie może się oprzeć i też ją sobie nagrywa dziś bokiem. I rok 1969 w tajnej służbie jej królewskiej mości. Zwróćmy uwagę, że w tajnej służbie jej królewskiej mości, czyli On Her Majesty's Secret Service, ma inny tytuł niż piosenka, czyli We Have All the Time in the World, którą śpiewa Louis Armstrong. Już tylko śpiewa. To są ostatnie chwile jego pracy. Nie ma już siły grać na trąbce. Natomiast melodia, jedna z najpiękniejszych ze wszystkich bondowskich i melodii, i jedna z najpiękniejszych piosenek z całą pewnością. Tak wartościowa, z takim też silnym przesłaniem We Have All the Time in the World, że powraca ten motyw właśnie w Nie Czas Umierać, czyli w ostatnim Bondzie, do którego komponuje Hans Zimmer, wplata w swoją ścieżkę właśnie muzykę Johna Barry'ego. No i coś się jeszcze dzieje w tym filmie ciekawego, mianowicie temat Montnormana przestaje trochę istnieć samodzielnie, a jego fragmenty wtapiają się w ścieżkę i zaczynają istnieć od teraz w kolejnych filmach, już właściwie żyć takim życiem rozsianym po wszystkich pomysłach muzycznych, przede wszystkim u Johna Barry'ego. Mamy rok 1971, film Diamenty są wieczne, muzykę pisze John Barry, piosenkę śpiewa Shirley Bassey. Uśmiecham się, bo to też Diamonds Are Forever, to też jest taki wielki utwór, którym Shirley Bassey zapewniła sobie światową popularność. Myślę, że to jest też jedna z najpopularniejszych bondowskich piosenek w historii. Rok 1973. Żyj i pozwól umrzeć. Muzykę do tego filmu napisał piąty Beatles, czyli George Martin, a piosenkę mamy w wykonaniu Paula McCartneya i The Wings. Po Beatlesowsku zachowawcza, albo powiedziałabym ostrożna jest ta ścieżka, z kilkoma fantazyjnymi elementami pokazującymi kunszt kompozytora. To jest Żyj i pozwól umrzeć w roku 73. A rok później The Man with the Golden Gun, chyba najmniej znany film, chyba najmniej znana muzyka i, jak twierdził sam John Barry, chyba najsłabsza piosenka w ogóle bondowska w wykonaniu szkockiej artystki Lulu. Rok 1977. Szpieg, który mnie kochał. The Spy Who Loved Me śpiewa Carly Simon, amerykańska wokalistka. Muzykę pisze Marvin Hamlisch. No i znowu coś ciekawego. W ogóle zwróćcie uwagę, jeśli będziecie słuchać po tej mojej opowieści, także muzyki, zwróćcie uwagę, jak Bond zmienia się wraz ze zmieniającymi się czasami. Mamy tutaj chyba najwyraźniej Bonda w stylu lat 70. Spodnie, dzwony, kolorowe koszule, pocieniowane włosy, duża naturalność, uroczo to brzmi. Marvin Hamlisch zresztą był jednym z najważniejszych kompozytorów amerykańskiego kina i laureatem tych czterech nagród, które razem tworzą magiczny zwrot EGOT, czyli Emmy, Grammy, Oscar i Tony. Natomiast rzeczywiście inaczej zupełnie niż u Barego słychać u Marvina Hamlisza Bonda lat 70. Ale John Barry powraca. Powraca w filmie Moonraker w roku 1979, a piosenkę do filmu Moonraker śpiewa znów Shirley Bassey. To jest, dobrze liczę, już Goldfinger, Diamonds Are Forever, trzecia piosenka, ale nie tylko trzy nagrała, bo nagrała w sumie przynajmniej pięć bondowskich piosenek. Rok 81, tylko dla twoich oczu. Otwiera się kolejna dekada, lata 80. Wchodzi do ścieżki bondowskiej taneczność, wchodzi wraz z muzyką Billa Contiego, twórcy Rockiego, Dynastii, czołowego kompozytora amerykańskiego tamtych lat i w produkcjach telewizyjnych, i w filmie, i wieloletniego dyrektora muzycznego Oscarów. Sheena Easton śpiewa piosenkę For Your Eyes Only i jako pierwsza artystka w historii śpiewająca dla Bonda pojawia się w filmie. Tutaj zróbmy przystanek. Jesteśmy mniej więcej w połowie historii 25 filmów, 25 ścieżek i jeśli dobrze liczycie, jeszcze większej liczby piosenek. Lata 80. otwierają w muzyce dla Bonda wielkie zmiany. Nie tylko w stylu pisania, ale także w wymianie kompozytorów, różnorodności, głosów. Wszystko się zmienia, ale nie zmienia się aura, czyli muzyczne DNA agenta z licencją na zabijanie. Za tydzień ciąg dalszy, także komentarze, pikantne cytaty i takie małe podsumowanie. Dziękuję za waszą obecność przy tym odcinku podcastu Score and the City. Posłuchacie wszędzie, gdzie wam wygodnie, a ja będę bardzo wdzięczna, jeśli tam właśnie, gdzie słuchacie, zostawicie znak obecności, subskrypcję albo recenzję, można to zrobić w Apple Podcasts, albo gwiazdkę, a najlepiej gwiazdki, to na Spotify i też na Apple. Komentarz, polubienie albo po prostu udostępnicie dalej, puszczając podcast Score in the City w świat. Dzięki i do usłyszenia. Yeah.
time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love. Nothing more, nothing less, on love. Nothing more, nothing less. Oh.